może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
No i dzisiaj będziemy pytać, czy może dojść do strajku nauczycieli związanych ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. W ogóle, czy może dojść do strajku nauczycieli w Polsce? Związek Nauczycielstwa Polskiego rozpoczął przygotowania do strajku w oświacie. Strajk może odbyć się, jak słyszymy, w zapowiedziach w marcu. O tym właśnie w programie Pytać Każdy Może. Czekać będziemy na Państwa telefony. Czy może dojść do strajku nauczycieli? To jest nasze pytanie. 52 345 50 90 52 345 50 90. Może trochę wolniej będę mówiła ten numer telefonu. A w studiu goście. Kurator oświaty Marek Gralik. Witam, panie kuratorze.
Dzień dobry państwu.
Leszek Walczak, szef Bydgoskiej Solidarności.
Witam serdecznie.
A we włocławskim studiu Krzysztof Buszka, wiceprezes Kujawsko-Pomorskiego Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego. Teraz oddaję panu głos. Witam.
Dzień dobry.
I Jarosław Chupało, wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Włocławskiej Komisji Edukacji, szef Klubu Radnych SLD we Włocławku, doradca metodyczny. Chyba wszystko
witam
już
państwa,
powiedziałam.
Panie redaktor.
Witam serdecznie. No to może zaczniemy od tego, że państwo zapowiadają oczywiście po przeprowadzeniu referendum ewentualną akcję strajkową, a kurator oświaty Marek Gralik mówi, że to może być strajk nielegalny. Panie kuratorze.
Nie wiem, czy od tego powinniśmy zacząć. Jeśli pani redaktor pozwoli, to zacznijmy od takiego wyrażenia przeze mnie zdziwienia, że Związek Nauczycielstwa Polskiego chce wejść w spór de facto z rządem, chociaż to praktycznie ma być wejście w spór z pracodawcami. I właśnie Związek Nauczycielstwa Polskiego wobec tego rządu, który przecież wiele postulatów tej organizacji związkowej spełnił. Chciałbym zauważyć, że to ZNP domagało się wzmocnienia roli nadzoru pedagogicznego. Tak się stało. ZNP domagało się powstrzymania procesu likwidacji szkół, zwrócenie szczególnej uwagi na małe szkoły w środowiskach wiejskich, zachowując je jako samorządowe. To się dzieje z chwilą, kiedy zostałem kuratorem, żadne szkoły małe nie zostały zlikwidowane. Były propozycje zmian zapisu artykułu 42 Karty Nauczyciela. Chodzi o godziny karciane. To się stało. Będą oczywiście jeszcze zmiany w tej kwestii. Przywrócenie możliwości wyboru podręcznika przez nauczycieli klasy pierwszej. To się dzieje. I mamy ten ostatni postulat wzrostu wynagrodzeń. Oczywiście ostatnia podwyżka miała miejsce 5 lat temu, no ale od stycznia 2017 roku jest zapowiadana i będzie wprowadzana waloryzacja, z tego trudno nazwać podwyżką, waloryzacja wynagrodzeń o 1,4%.
Czyli pan kurator się dziwi, że w ogóle Związek Nauczycielstwa Polskiego...
Dziwię. To znaczy raz, że ja się dziwię, że Związek Nauczycielstwa Polskiego w tej chwili jakby protestuje, wiedząc, ile postulatów zostało spełnionych. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, to moje zdziwienie jest jeszcze większe, jakich przyjaciół Związek Nauczycielstwa Polskiego, instytucja z ponad 110-letnią tradycją, wzięła sobie, żeby owe postulaty jakieś inne spełniać. Chciałbym zauważyć, że w tych manifestacjach...
Mówi pan o politycznych przyjaciołach.
Manifestacja Związku Nauczycielstwa Polskiego, która miała miejsce przed Urzędem Wojewódzkim, było właśnie obrazem tego, że do tej manifestacji doklejają się posłowie Platformy Obywatelskiej, posłowie Nowoczesnej, którzy, chciałbym zauważyć, w swoim programie mają likwidację Karty Nauczyciela. To są państwo związkowcy, źli przyjaciele, którzy was otaczają w tej chwili i wykorzystują związek dla oczywiście swoich celów, tak?
To ja ponawiam pytanie też do naszych słuchaczy. Czy powinno dojść do strajku, czy też nie? Mamy chyba pierwszy telefon. Dzień dobry, witam.
Proszę pani, tak? Mam takie pytanie.
Czy w sprawie audycji?
Halo?
Czy w sprawie audycji?
Czy pani słyszy mnie?
Ja panią słyszę, ale pani mnie, zdaje się, nie słyszy.
Proszę pani, Ja mam już ponad 90 lat, więc przepraszam, ale ja muszę tak.
Ale czy w sprawie audycji? Ja mam pytanie, czy w sprawie audycji o strajku nauczycieli, ewentualnym strajku, czy też
proszę
nie?
Proszę pani, ja chciałam tylko dowiedzieć, na jakim numerze na Grunwaldzkiej.
I tak myślałam właśnie. Tak, to prosimy o telefon później, dobrze? Po godzinie 13. 52 345 50 90. Ten numer tylko dotyczący programu Pytać Każdy Może. Dzisiaj pytamy, czy nauczyciele powinni strajkować, czy też nie. Czy są państwo za, wspierają państwo reformę edukacji, czy wspierają państwo postulaty Związku Nauczycielstwa Polskiego? No i teraz już Krzysztof Buszka, wiceprezes Kujawsko-Pomorskiego Okręgu ZNP.
Dobrze. Wie pani, najpierw oddałbym mojemu koledze, który jest wiceprzewodniczącym tutaj, jeżeli chodzi o Komisję Edukacji, jest doradcą metodycznym, jest samorządowcem od wielu kadencji.
Czyli zacznę ja, panie redaktor.
Jarosław Kukało w takim razie. Bardzo proszę. Tak, nie widzimy się, ale się słyszymy.
Panie Jarku, proszę bardzo.
Panie kuratorze, witam pana serdecznie przede wszystkim.
Dzień dobry panu.
I chcę powiedzieć, że jestem zdziwiony tym, że pan jest zdziwiony. Przepraszam za
to. To już mamy dwóch zdziwionych w audycji.
Chcę powiedzieć, nie. Tak, tylko ja powiem, dlaczego ja. Czy pan kurator słyszał kiedykolwiek, żeby Związek Nauczycielstwa Polskiego poparł reformę? Oczywiście postulowaliśmy, aby wprowadzone zostały do niej zmiany, ale te zmiany, które postulowaliśmy, nie wszystkie zostały wprowadzone i Związek Nauczycielstwa Polskiego nigdy nie poparł tego, tej reformy i tych działań rządu. To tak na propos tego zdziwienia. Jeśli chodzi o przyjaciół, to my jako związek reprezentujemy, przede wszystkim mamy przyjaciół wśród nauczycieli i rodziców i chcemy spełniać ich oczekiwania, dlatego nie zgadzamy się na tą reformę. Dlatego będziemy reprezentować właśnie to środowisko, a nie partie polityczne.
Ale nie zgadzamy się, bo nie, czy nie zgadzamy się, bo nie podobają nam się założenia reformy?
Nie zgadzamy się, bo nie podobają nam się założenia. Nie zgadzamy się dlatego, że w takim na przykład Wrocławku sam koszt wprowadzenia reformy pani minister Zalewskiej to jest 8 milionów złotych w budżecie. Nie zgadzamy się dlatego, że ta reforma została kolanem wepchnięta w ostatnich dniach, kiedy tworzono budżet miasta i dla samorządowców te 8 milionów wydatków będzie dla nas w naszym mieście stanowiło ogromne wyzwanie znalezienie tych pieniędzy. Myślę, że może rząd w pełni pokryje te wydatki, wtedy będzie nam łatwiej, bo my i tak tą reformę trudną, niedobrą dla polskiej oświaty będziemy musieli jako samorządowcy wdrażać, często wbrew środowisku.
Czyli koszty reformy, tak? To jest pierwszy.
Koszty reformy, sposób jej przeprowadzenia, brak konsultacji, no przecież to wszystko, co w Polsce było mówiono. Jestem członkiem Komisji Edukacji Związku Miast Polskich. Reprezentuje w niej samorząd Wrocławka. Pani minister Zalewska ani razu z członkami komisji się nie spotkała. Natomiast często z nami korespondowała. Natomiast nie było takich konsultacji, które by były konsultacjami faktycznymi, które by były szeroko w środowisku. Ja wiem, że pan kurator zaraz powie, że takie spotkania były, one się odbywały, a nawet w Wrocławku ostatnio miało się odbyć spotkanie na dwa razy, na które pani minister Zalewska nie przyjechała.
Ale będzie, przyjedzie.
Że nie jesteśmy jedynym samorządem, który przeciwko temu protestuje. Ja podam przykład z Wrocławka i zaraz oddam głos pozostałym państwu. My nie dalej jak 4 lata temu wybudowaliśmy piękne gimnazjum. Gimnazjum numer 14 po zlikwidowanej szkole podstawowej, numer 6, nowoczesny budynek, pełne wyposażenie w bazę sportową, w infrastrukturę i tak dalej. I w tej chwili obok mamy szkołę podstawową, którą będziemy musieli utworzyć. A co zrobimy z tym budynkiem?
I mamy, zdaje się, być może pierwszy telefon dotyczący audycji. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam państwa. Dzwoni Barbara z Bydgoszczy. Proszę państwa, sprawa tych protestów nauczycieli to w zasadzie jest troską o nich samych, nie o uczniów. Tak bardzo krzyczeli, kiedy wchodziła owa reforma, która po prostu obowiązuje i wielkie larum na przedstawienie się. Będzie to bezpieczna szkoła, będzie poziom wyższy wiedzy po prostu. Także niech się nauczyciele opamiętają myślą o uczniach. Pozdrawiam serdecznie.
No to już może teraz Krzysztof Buszka, wiceprezes ZNP.
Chciałem koleżance odpowiedzieć, jeżeli pani, że nie musi się martwić, bo jeżeli chodzi o gimnazja, to jeżeli patrzymy na badania PISA i OECD, to mamy 4. miejsce w Europie. Jeżeli chodzi o program nauczania, 2. w świecie. To, co mój kolega Jarek powiedział, no, kosztę. Ja nie będę w Wrocławku, też ktoś powie, że małe miasto, a tutaj, jeżeli chodzi o Łódź, była rozmowa z panem wiceprezydentem Trelą i dostosowanie siatki szkół i tego programu to będzie 80 milionów. Jest zwolnienie w mieście Łódź, 80 milionów złotych. Zwolnienie u nas, tu 8, tak? 80 milionów w Łodzi. Zwolnienie 500 nauczycieli, 1500 osób administracji obsługi. To jeżeli ktoś mówi, że to jest dostosowanie, bardzo dobrze. Chciałem zapytać nawet pana kuratora, czy orientuje się, jaka będzie zmiana, nawet taki zwykły kolokwializm. Piłka siatkowa. Czy uczniowie 5-6 klasa, czym się różni zagrywka 5-6, a 7-8? Czy różni się w czymś? Proszę im powiedzieć. Zajęcia. 5-6 klasa, podstawówka, teraz dokładamy 7-8. Proszę im powiedzieć, czy jakaś jest różnica?
No ale to będziemy tylko patrzeć na wychowanie fizyczne, czy być może jeszcze na inne przedmioty?
Wychowanie fizyczne, tak, bo koleżanek, kolegów, zapytanie. Czy pan wie, panie kuratorze, bo wiem, że pan uczy angielskiego, czy z WF-em, coś pan wie, jaka będzie różnica, jeżeli chodzi o WF? Prowadzę zajęcia z 5-6 klasą. A ja mam 7-8.
Jakby to pan uprzejmy nie nadużywać czasu antenowego, no, bo mamy ważniejsze rzeczy.
Jaki czas antenowy?
Mamy czas antenowy dotyczący strajku. Na tego typu pytania, jak również inne bardzo szczegółowe, nasi wizytatorzy chętnie panu odpowiedzą. Proszę się skontaktować.
To od razu,
mamy
panie
telefon,
kuratorze, odpowiadam, ale proszę, nie że tylko... różnica jest taka, że są inne piłki i wylicza tak, że jedna szkoła musi wydać 23 tysiące we Włocławku na te piłki. Bo zupełnie są inne piłki do siatkówki. Klasy 5-6, 7-8, a jeżeli chodzi o koszykówkę, to inne mają dziewczynki i koledzy.
Czyli rozumiem,
nasi,
że pan zwraca uwagę na koszty.
Ale panie kuratorze, za chwilkę dokończę. Proszę im pozwolić. Jeżeli chodzi nawet zakup koszulek, to nie będzie LM, tylko XL. Czyli we Włocławku jedna szkoła wydaje 23 tysiące na zakup nowych koszulek,
ale przepraszam,
nowych piłek,
o czym,
w jednej
o czym pan
szkole.
Opowiada? Przecież...
Jakim
o
czym opowiadam?
O czym pan opowiada? Naprawdę pan sprowadza tę rozmowę. Pan sprowadza tę rozmowę na zupełnie kuriozalne tory.
Jakie kuriozalne?
Tylko mam prośbę, żeby nie przeszkadzać sobie nawzajem.
No więc jeżeli
chyba
pan...
ekonomia.
Mam prośbę do pana...
Jeżeli pan pozwoli, no nie będziemy w tym programie mówili o koszulkach. Przecież koszulki są potrzebne w każdym wieku, a młodzież jest w wieku do 18, do 19 roku będzie kształcona. Czy ona chodziła do gimnazjum, czy będzie chodziła do liceum, do branżowej szkoły, czy do podstawowej szkoły.
Wszędzie to koszty też w gimnazjum.
Więc ja bym o tym w ogóle nie rozmawiał. Natomiast istotniejsze pytanie na początku zadała pani redaktor, mianowicie... Tak? Czy ten strajk w ogóle może dojść do skutku? Czy ten strajk może być strajkiem legalnym? Chciałbym zauważyć, że zgodnie z artykułem...
A dlaczego nielegalny będzie, panie
jeśli
pan pozwoli, dlaczego nielegalny, jeżeli, a później odpowiem, dlaczego legalny?
Jeżeli,
proszę bardzo.
Jeżeli pan nielegalny będzie uprzejmy...
Tylko mam prośbę, nie przeszkadzać sobie
jeżeli
nawzajem.
Jeżeli pan będzie uprzejmy mi nie przeszkadzać, to ja panu wyjaśnię. Zgodnie z artykułem 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, spór zbiorowy może być wszczęty przez pracowników tylko z pracodawcą lub pracodawcami oczywiście. Ale czego może dotyczyć? Warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych pracowników lub innych grup. Tymczasem państwo domagacie się od swoich pracodawców, czyli od dyrektora szkoły, żeby zagwarantował, by do końca roku szkolnego, czyli do 31 sierpnia 2020 roku, nie było żadnych, absolutnie żadnych zwolnień nauczycieli, ale również innych pracowników pracy. Państwo domagacie się, żeby dyrektor szkoły dla nauczycieli od 1 stycznia wszystkich nauczycieli wypłacił im wynagrodzenia, które mają wzrosnąć o 10%. Te oczywiście żądania są nie tylko, że kuriozalnymi żądaniami, bo państwo wiecie, że żaden dyrektor nie jest w stanie spełnić tych żądań, ale są też żądaniami, które absolutnie nie odnoszą się do zapisów, które są w ustawie. I szereg prawników już w tej chwili kwestionuje sam fakt wchodzenia w spór z pracownikami, z pracodawcami właśnie w ten sposób, ponieważ może to doprowadzić do sytuacji bardzo nieprzyjemnych, jeśli chodzi o samych uczestników tego sporu, czyli te osoby, które by zechciały strajkować, i wówczas mogą być pewne nieprzyjemne dla tych pracowników konsekwencje. Natomiast czy do tego strajku dojdzie, to oczywiście jest daleka droga, są jeszcze rokowania, są jeszcze mediacje. Ilu w ogóle nauczycieli zechce poprzeć ten strajk, to już
się
jest inne.
To się dowiemy.
W zasadzie referendum, panie redaktor, jest troszeczkę obok, jest troszeczkę równolegle, ponieważ referendum jakby mogłoby się odbyć, a strajk może się nie odbyć, bo to nie będzie referendum w sprawie strajku, tylko referendum, czy w ogóle ta reforma ma być wprowadzona w życie. Więc teoretycznie można zakładać, że dojdzie i do strajku, i do referendum, albo do jednego nie dojdzie i do drugiego nie dojdzie.
Jest z nami Leszek Walczak, szef Solidarności. No ale to by wynikało z tego, co mówił pan kurator, że właściwie nauczyciele nigdy by nie mogli przystąpić do akcji strajkowej.
Znaczy nie, nauczyciele mogą przystąpić do akcji strajkowej, tak jak pracownicy oświaty. Natomiast prawdą jest, że muszą być spełnione przesłanki wynikające z ustawy. I tutaj wątpliwości, o których mówi pan kurator, no występują. Co do jakby żądania wzrostu wynagrodzeń, to jest sprawa jakby jasno, prosta i oczywista. Pracownicy i związek ma prawo występować w spór zbiorowy, domagając się podwyżek. Natomiast ten drugi postulat, no, budzi wątpliwości. Jeśli chodzi o sprawę dotyczącą środków, no to w budżecie one są zagwarantowane. Teraz, czy one będą wystarczające na wdrożenie tej reformy, czy nie, no to się okaże. Na spotkaniu pani minister na walnym zjeździe delegatów Solidarności szczegółowo zostało przedstawione, jakie są koszty. I również pani minister informowała o tym, że niektóre gminy, no, starają się trochę zarobić na tym, czyli informują ministerstwo, jakie będą koszty adaptacyjne budynków, które muszą być przystosowane do dzieci, które są dziećmi młodszymi, małymi, również i koszty związane właśnie z zakupem sprzętu, jak i pozostałych innych kosztów wynikających z prowadzenia reformy. No i one są na etapie ministerstwa przez, tak jak pani minister mówiła, biegłych ekspertów weryfikowane. Różnica bardzo często sięgała, no, prawie dwukrotnej kwoty, która przez ekspertów została wyliczona, więc myślę, że monitorowanie rzeczą najważniejszą. Środki są zabezpieczone. Z naszej strony my prowadzimy negocjacje i powołany został zespół w listopadzie, gdzie trwają prace nad statusem zawodowym, nad finansowaniem oświaty, bo to jest rzecz ważna, jak i również wynagrodzenie, awans zawodowy, czas, warunki pracy, jak i przygotowanie akurat do tej reformy. Mając również też i zastrzeżenia, czasami wątpliwości, o których mówimy. I w momencie, kiedy w tych zespołach, to też trzeba podkreślić, tego konsensusu satysfakcjonującego związki nie będzie, no to będziemy rozważać również i też protesty.
Właściwie każdy związek mówi innym głosem w tej chwili.
No jest tak, że jeszcze są związki, które negocjują i starają się prowadzić dialog i jakby przygotować do wdrożenia tej reformy. No i są tacy, którzy od samego początku krytykowali. Najpierw krytykowali wprowadzenie gimnazjów, potem krytykują likwidację gimnazjum. No i czasami, no, można powiedzieć, że ta polityka Związku Nauczycielstwa Polskiego jest taka, że ja już się gubię, za czym oni praktycznie
50...
są. I ostatnio, bo popiera się organizacje partyjne w różnych wyborach, które są za likwidacją, tak jak SLD, gimnazjów, po czym akurat razem SLD tak samo zmienia swoje zdanie, jest przeciwko, no więc nie można być ciągle przeciw wszystkiemu i wszystkim.
Zaraz oddam głos panu Jarosławowi Chupało, ale jeszcze krzyknę numer telefonu do naszych słuchaczy, 52 345 5090. Czy są państwo za wprowadzeniem reformy, czy też nie? Jarosław Chupało.
Dobrze, panie redaktorze, ja tak ad hoc odpowiem panu prezesowi związków. Ja
przewodniczącemu.
Przypomnę, że pan prezes Jarosław Kaczyński, prezes partii Prawo i Sprawiedliwość, głosował za wprowadzeniem gimnazjów. No,
tak.
Panie przewodniczący, proszę pamiętać, jak mówimy o ambiwalencji. A teraz wróćmy do tego.
My też byliśmy za gimnazjami.
Tak. No także wprowadzamy.
A ja nawet pracowałem nad tym, aby ta reforma się udała i moja córka była pierwszym rocznikiem, który to gimnazjum skończył. W tej chwili jest dyrektorem dużej korporacji i radzi sobie w życiu.
Panie przewodniczący, tylko mam prośbę. Odbierzmy jeden telefon, dobrze? Dzień dobry, witam.
Dzień dobry. Moje imię Justyna z Bydgoszczy dzwonię. Proszę państwa, ja co prawda nie mam już dzieci w wieku szkolnym, ale trochę doświadczenia życiowego. Pamiętam, jak wprowadzono gimnazja, no to też ludzie po prostu protestowali, a co to będzie i tak dalej. Po czasie okazało się, że był to dobry ruch. Dzisiaj mamy rzeczywiście dobre wyniki i ja się zastanawiam, czy warto rzeczywiście to zmieniać, wszystko odwracać do góry nogami. Jeśli są jakieś tematy, w których trzeba ulepszyć to szkolnictwo, to proszę bardzo, ale odwracać wszystko do góry nogami, narażać państwo na wielkie koszty, przecież nasz budżet państwa to nie jest beczka bez dna. Nie
pani,
można tak robić.
Pani Justyno, bardzo dziękuję.
To jest jedna rzecz, a jeszcze chciałam jedną rzecz. Ja nie rozumiem słowa strajk legalny czy strajk nielegalny. Ludzie strajkują wtedy, kiedy na pewno jakieś tam elementy rozmów, dogadania się zostaną wyczerpane i są po prostu bezsilni, dlatego strajkują. Żadna władza nie zgodzi się na legalny strajk czy na wystąpienie ludzi na ulicach. Ludzie demonstrują swoje niezadowolenie.
Związki zawodowe mają prawo do strajku, ale muszą spełnić pewne warunki. Bardzo dziękuję pani Justyno.
No, ja również.
Pozdrawiam. Kolejny telefon jeszcze jeden mamy. Dzień dobry, witam.
Halo.
Dzień dobry.
Dzwonię właśnie w tej sprawie i chciałabym powiedzieć, nie mam już dzieci w wieku szkolnym, ale zlikwidujcie to siedlisko tego zła, żeby już naprawdę, dajcie pracować rządowi, dajcie pracować rządowi, nie strajkujcie, no ludzie kochani, no przecież to jest parodia, co się wyprawia. Każdy, kto chce wychodzić na ulicę, jest demokracja pełna. Więc o co chodzi w tym wszystkim? Ten Związek Nauczycielstwa Polskiego już czas rozwiązać to siedlisko jakiegoś komunizmu.
Ale mam prośbę, żeby jednak powstrzymać emocje. Bardzo dziękuję. Pan Jarosław Chupało.
Wracamy do naszej dyskusji. Chcę powiedzieć tak, panie kuratorze, dyskutujmy, mówmy. Strajk jest jedną z też takich form pewnej dyskusji. Natomiast pan już tutaj przy mikrofonie postraszył nas jako nauczycieli, że to, co zamierzamy zrobić, a opieramy się o wszystkie akty prawne podpisane i o działalności związkowej ustawy, a pan mówi już o nielegalności. Czy już jakieś dotarły złożone i wynegocjowane formy tego protestu? Pewno jeszcze nie. Natomiast pan przewodniczący też przedstawił nas w złym świetle, mówiąc o tym, że samorządowcy oszukują, naciągając koszty tej reformy. My jeszcze nie zdążyliśmy zapoznać się ze wszystkimi aktami prawnymi. Nie ma podstaw programowych do tej reformy, dlatego protestujemy. To jest jedna z form protestu i jakbym mógł doradzić, to bym powiedział panom, że zwróćcie uwagę, że to jest pewien sposób konsultacji. Tylko konsultacji takich, które my możemy zrobić, bo wcześniej nikt z nami nic nie konsultował. A więc strajk też jest pewnym działaniem sprzeciwiającym ostatecznym przeciwko temu, że robi się coś dla nas, bez nas. A my w tym będziemy potem uczestniczyć, tak jak w poprzedniej reformie.
I kolejny
latami
telefon.
Prostowaliśmy wszystkie założenia.
I kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry. Ja na imię mam Jerzy, dzwonię z powiatu brodnickiego. Przysłuchuję się, proszę państwa, tej rozmowie i nie wiem, jak długo my w Polsce, wie pani, będziemy się reformować. Ja chodziłem do szkoły ośmioklasowej. Mieliśmy jedną reformę zarządów już po przejściu na inny ustrój. Teraz mamy kolejną reformę i może za 10 lat będziemy mieli kolejną reformę. Czym wszyscy podatnicy mają cały czas łożyć na czyjeś widzimisię, na czyjeś reformy? No nie może tak być. Opowiedzmy się wreszcie za czymś, co jest sprawdzone i za tym, co jest dobre, bo ja widzę, że my stale będziemy się reformować.
Bardzo dziękuję. I jeszcze jeden telefon w takim razie, skoro do nas słuchacze dzwonią. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, można zabrać głos?
Jest pani na antenie, tak. Bardzo proszę. Słuchamy.
Dzień dobry. Halo?
Tak, słuchamy.
Ja chciałam taką rzecz powiedzieć. Nauczyciele nie wywiązują się ze swoich zadań, bo bez przerwy się słyszy tak. Pani córka powinna mieć korepetycje, pani syn również i obojętnie z jakiego tytułu nauczyciele sobie, nie wiem, mają uczyć, a wygląda na to, że tylko na korepetycjach uczą dzieci. Dzieci są w szkole są niezadowolone z tematów, które są poruszane. Nauczyciel nie umie wytłumaczyć pewnych rzeczy i najbardziej, żeby dostać dobrą ocenę, to jest tylko sprawa korepetycji, nic więcej.
Bardzo dziękuję. No to jest pytanie, czy ta reforma rzeczywiście za sobą będzie niosła polepszenie jakości kształcenia?
No po to ta reforma została wprowadzona, żeby lepsza była jakość kształcenia. To proszę zauważyć, te osoby, które mówią, że gimnazja teraz lepiej pracują, mają rację. To, że wyniki osiągane przez uczniów w szkołach gimnazjalnych są jakby lepsze, to też jest racja. Tylko proszę zauważyć, co się dzieje dalej. To się w ogóle nie przekłada na polepszenie wyników absolwentów techników czy liceów ogólnokształcących.
Czyli tam brakuje tego roku.
Tam
tak?
brakuje tego roku i trzeba było przeprowadzić tak tę reformę, żeby finał w postaci absolwenta szkoły średniej, już teraz będziemy mówili, pana podstawowej, był po prostu najlepszy. I do tego my dążymy. Nie żeby na jakimś etapie osiągnąć sukces, ale żeby osiągnąć sukces na końcu etapu edukacyjnego, po tych wszystkich etapach, czyli po osiągnięciu matury.
Jeszcze jeden telefon. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Jerzy z Pakości. Ja
Słuchamy.
Bym zaczął tak. Proszę państwa, studio i słuchacze, co się z nami porobiło?
To znaczy?
Powiedzcie państwo, co? Zaraz skończę, panie redaktor, albo rozwinę myśl. Potrafiliśmy rozbić tak potężne imperium, wyzwolić to za naszą przyczyną, to za naszym impulsem. Rozwalony mur berliński, rozwalony całe imperium sowieckie. Myśmy dali przykład, jak należy rozmawiać, co należy zrobić. Spokojnie. Proszę państwa, czy byście mogli, nawet ci państwo, którzy jesteście w studio, porozmawiać jak Polacy? Czy ci z Solidarności, a ci z innych związków, czy inaczej jakoś patrzący na sprawę, to mówią innym językiem?
Panie Jerzy, bardzo
tak
dziękuję.
Jak na wieży Babel. Proszę państwa, zastanówcie się nad tym, bo już nie idzie tego przesłuchać.
Panie Jerzy, bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie. No to jest rzeczywiście nasz wszystkich odwieczny problem, że mamy problem właśnie z kulturą dyskusji. Leszek Walczak, Solidarność.
To znaczy, kultura dyskusji właśnie powinna się toczyć w gabinetach. Tam, gdzie są wątpliwości i są rozbieżności. W zespole, który został powołany, właśnie rozmawiamy na temat zagrożeń, które mogłyby ewentualnie być poruszane, które by się zdarzyły przy wprowadzaniu reform. Chciałem zwrócić uwagę, że akurat Solidarność była w akcji wyborczej Solidarność i minister Handke wprowadzał tę reformę. My wyrażaliśmy zgodę, tylko chcę również pokazać historycznie, jak to wyglądało, że pani minister Łybacka, jak rząd Leszka Millera i SLD przejął władzę, po prostu został ten cały system zdemolowany.
Ale czy
i chcę tylko powiedzieć tak, że my mówimy o jakości uczenia i proszę również do kolegów związkowców ZMP, przecież wielokrotnie protestowaliśmy przeciwko degradacji tych placówek, przeciwko zmianom programowym, ograniczaniu liczby godzin. Przecież przez to akurat właśnie wielu nauczycieli straciło pracę, dlatego że z liczby godzin czy historii, czy matematyki, czy języka polskiego i tych podstaw programowych bez przerwy zmienianych spowodowało to, że nauczyciele też tracili pracę. I to były nasze protesty przeciwko takiemu sposobowi funkcjonowania. Też chcę zwrócić uwagę na to, że również Związek Nauczycielstwa Polskiego wtedy, kiedy akurat Solidarność walczyła o utrzymanie zapisów o przejściu na emeryturę w wieku 30 lat bez względu na wiek, no to przecież prezes Broniarz podpisał z Leszkiem Millerem i z Platformą Obywatelską porozumienie, które pozwoliło ten artykuł wykreślić ustawy. Mamy tylko i wyłącznie teraz świadczenie kompensacyjne, więc trochę uderzcie się w piersi.
Za moment będziemy pytać, czy nasi goście uderzają się w piersi, ale teraz kolejny
tak,
telefon.
Tak, się uderzam w piersi, bo te kompensacyjne dzięki temu, że związek wywalczył, to mamy kompensacyjne.
Związek wywalczył,
do
no czym
dobrze,
pan
ale może 30 kolega pozwoli, lat, że teraz ja będę
ale
mówił.
Ale chcę powiedzieć
dobrze,
30
ja
lat.
Teraz
koledze,
czas dla Włocławka.
Zabraliście nauczyciele możliwość przejścia, teraz
Krzysztof Buszka.
Mój kolego drogi,
no jak
tylko kompensacyjną udało się, że ZNP wywalczyło, bo nie uczestniczyliście w tych programach i
wystarczyło,
rozmowach.
Wystarczyło, żeby weto nie zostało prezydentem.
Ale nie rozumiemy na dwa głosy.
Pani redaktor, a może kolega mnie będzie przerywał, dobrze? A teraz czysta ekonomia. Bo dobrze, bo ja rozumiem, że ktoś powie tak, reforma zła, bo tylko związek. Jeżeli stu podpisuje najwybitniejszych dydaktyków, mówią, jest dobrze z gimnazjum, nie reformujmy. Jeżeli teraz mówią Ośko, dyrektorzy szkół, jest dobrze, nie reformujmy. Jeżeli pytam się, dobrze, bo u nas we Włocławku 8 milionów. Jeżeli wiceprezydent Trela w Łodzi mówi, że dostosowanie szkół jest 80 milionów złotych i te zmiany, 36 gimnazjów będzie zamkniętych. To jeżeli ktoś mówi, że jest dobrze albo źle, dlatego my jako związek z tą, wchodzimy w spór zbiorowy, bo martwimy się, proszę zwrócić uwagę, w ogóle w piśmie nie ma spór zbiorowy odnośnie reformy. Tylko prosimy o zagwarantowanie pracy dla nauczycieli i pracowników nieedukacyjnych, a także o podwyżkę 10% dla wszystkich. Jeżeli ktoś mówi, teraz proszę powiedzieć mi, który samorząd powiedział, że reforma wprowadza bardzo dobre zmiany, że nie będzie żadnych zwolnień. Bo u nas we Włocławku, ja nie mówię w innych miastach, potwierdzam Grudziądz, bo rozmawia Minowrocław, że będą zwolnienia. Jeżeli mój prezydent mówi we Włocławku, pan prezydent Wojtkowski, pani prezydent Moraczewska, że nie wiem ile będzie zwolnień, bo nie mam ramówki, bo wiem, że podstawówka tak, branżowa szkoła tak, liceum nie wiem, nie wiem, technikum. Jeżeli ktoś mówi, że to jest dobra reforma, bo tego się boimy, nie jesteśmy przeciw.
Czyli
nie będzie to ewolucyjnie.
Czyli boicie się nawet po prostu zwolnień, tak?
Dobrze, pani redaktor, nawet Solidarność mówiła o tym, że prosiła o przełożenie, przedłużenie reformy za rok, za dwa, żebyśmy spokojnie mogli się dostosować. Jeżeli teraz samorządowcy się boją, to proszę mi powiedzieć, to nie tylko związek, a nie, że mój kolega mówi, ja wiem, że ciało działało prawo wstecz 30 lat, to jest prawda, ale to wspólna
za moment
nasza sprawa
pan
była.
Kurator no, odpowie dobrze. Na te pytania. Mamy kolejny telefon, dzień dobry.
Proszę.
I słowo dla Włocławka jeszcze.
Dobrze, ale kolejny telefon, dobrze. Dzień dobry.
Dobrze, prosimy o kolejną sprawę do Włocławka.
Halo?
Dzień dobry, witam panią.
Dzień dobry. Ja chciałam tylko się wypowiedzieć odnośnie tej ustawy całej o zmianie tutaj jakby uczenia się, tak? Znaczy z tych ośmioklasowej
gimnazjum.
Tak, dokładnie. Ja uważam, że jest to dobra decyzja. Sama kiedyś chodziłam przez 8 lat do podstawówki, było dobrze. Kiedy przyszedł tak jakby taka zmiana na gimnazjum, też był wielki bunt. Moje pytanie jest tylko takie. Dlaczego tylko nauczyciele martwią się o zwolnienia? Dlaczego na przykład nie mamy zwykli pracownicy, tak? Nie mają zagwarantowanych, nie wiem, gdzieś pełnego jakby zatrudnienia, że ktoś im da 10% podwyżki, że da im to, da im tamto. Jeżeli jest zmiana gdzieś tam jakiejś ustawy i wracamy do poprzednich gdzieś tam, nie wiem, ustaleń ośmioklasowych, to moje pytanie jest, w czym tak naprawdę jest problem? Czego się nauczyciele boją? Czy to są tylko zwolnienia? Czy to jest problem, że nie są przygotowani, nie wiem, do nowego programu, tak, nauczania? I moja kolejna rzecz jest taka, że tak naprawdę, kiedy wchodził gimnazja, też był wielki bunt. Był wielki bunt, było wielkie ale, nie jesteśmy przygotowani. Dlatego ja uważam, że tak naprawdę powrót do tego, co było, z pewnymi modyfikacjami jest dobry. Tylko trzymajmy się pewnego toru, tak? Trzymajmy się tego, że po prostu uczniowie byli przez jakiś czas już albo już na stałe, tak? Takie te klasy, te ośmioklasowe były te szkoły zawodowe, bo niestety...
Bardzo dziękuję, bo mamy już kolejny telefon,
dobrze,
jeszcze
dziękuję
jeden.
Bardzo,
dziękuję. Dzień dobry. Halo? No tu nie mam połączenia w takim razie. Panie kuratorze.
Kilka wątków zostało poruszonych. Przede wszystkim nie zgodzę się z tym, że samorządy nie oczekują tej reformy. Nie mówię, że wszystkie samorządy, ale są samorządy, które oczekują i są przygotowane. Przykład jednego z większych miast w Polsce, czy mówię o Krakowie, świadczy o tym, jak duże miasto może przygotować się, powiedział, bardzo dobrze do tej reformy. Inne samorządy, takie jak Bydgoszcz, czy wspomniany Włocławek, też w sposób doskonały, bym powiedział, nawet niedobry czy bardzo dobry, ale doskonały, przygotowało się do tych zmian. Jeśli chodzi o Włocławek, o którym tutaj była niejednokrotnie mowa, to sieć zaprezentowana, przynajmniej projekt tej sieci jest, uważam, nie tylko, że jest do zaakceptowania, ale to jest projekt, który nie będzie budził żadnych reperkusji społecznych typu konfliktów i tak dalej. Jeśli chodzi z kolei o kwoty wspomniane w tej chwili tutaj, czy 8 milionów we Włocławku, czy 10 milionów w Bydgoszczy, to po pierwsze To są kwoty wyliczone przez samorządy. Oczywiście one będą zweryfikowane niejako przez życie i to są rozłożone przez kilka lat wprowadzania reformy. To nie jest w jednym roku, to po pierwsze. A po drugie jest zagwarantowana kwota 0,4% subwencji oświatowej z przeznaczeniem właśnie na te koszty, które samorządy będą pokrywać. I ta kwota jest zagwarantowana też na kilka lat i samorządy będą mogły z tej kwoty korzystać, również jeśli chodzi o odprawy dla nauczycieli. I z wyliczeń ministerialnych, a takimi wyliczeniami ja akurat dysponuję, ale państwo po drugiej stronie powiedział studia nie, wynika, że akurat we Włocławku przybędzie oddziałów. Jeżeli przybędzie, w wyniku reformy przybędzie oddziałów. Jeżeli w wyniku reformy przybędzie oddziałów,
biorąc pod uwagę też likwidację gimnazjów tak?
I oczywiście zmniejszenie liczby godzin w gimnazjach i zwiększenie w liceach, w technikach, bo my mówimy tutaj o tych ruchach in plus i in minus. Tak? I to o 3 oddziały mają być więcej per saldo. W związku z tym przybędzie
czyli
też
nie powinno
pracy.
Być groźby nie zwolnień.
Zwolnień absolutnie nie. Wręcz,
już zaraz,
wręcz,
za moment pan Jarosław
wręcz będzie
Chupało.
Pracy będzie więcej. Natomiast tak, akurat te rozwiązania prawne, które zostały zaproponowane, jak żadne inne, biorą w osłonę nauczycieli. Nie chciałbym rozwijać tego wątku, bo być może nie wszyscy będą tym zainteresowani. Powiem tylko, że naprawdę możliwości, jakie daje w tej chwili dają przepisy przejściowe, powinny satysfakcjonować wszystkich nauczycieli, również tych, którzy są na ścieżce awansu zawodowego.
I kolejny telefon. Dzień dobry.
No. Witam.
Dzień dobry. Już się bałam, że nie ma pani. Słuchamy.
Ja chciałam tutaj, na antenie wypowiadają się ludzie, którzy nie mają dzieci w wieku szkolnym. Ja mam syna w wieku w 6 klasie, ma teraz 12 lat. Przez 2 lata przygotowywał się do konkursów kuratoryjnych z powodzeniem. I teraz nagle okazuje się, że są one do niczego jemu niepotrzebne, bo to nie daje mu żadnych punktów do gimnazjum. Nikt się nie zapytał, czy on chce iść do gimnazjum, czy chce zostać w szkole podstawowej. Nikt nie pomyślał o tych dzieciach, które właśnie przygotowywały się, żeby zdobywać jakieś punkty, żeby dalej się rozwijać.
Panie kuratorze.
Ja myślę jednak, że pani nie docenia swojego dziecka, że dziecko nie przygotowywało się tylko z takiego merkantylnego punktu widzenia, żeby dostać punkty i dostać się do gimnazjum, bo chciałbym przypomnieć, że do gimnazjum się nie dostaje. Po prostu gimnazjum to jest szkoła, do którego każdy ma prawo i obowiązek w tym uczestniczyć. Przynajmniej to było do tej pory. Natomiast dziecko niech rozwija dalej swoją pasję. W dalszym ciągu konkursy będą realizowane w tym konkursy kuratora, więc bardzo zachęcam do dalszego uczestniczenia w
Panie
tych konkursach.
Panie Jarosław Chupało, bardzo proszę.
Panie kuratorze, szanowni państwo, jak już dzielimy się na dwie strony, bardzo bym nie chciał tego, ale odpowiem tak. Panie kuratorze, to jeśli jest tak dobrze, jak pan mówi, to dlaczego jest tak źle? Dlaczego tyle ludzi w środowisku, rodziców, nauczycieli chce tego strajku? Co pokaże referendum?
Nie
pan
wiemy,
mówi, że ma pan wyliczenia dotyczące Włocławka. Szkoda, że my go nie mamy, tych wyliczeń, i nie mieliście państwo możliwości przywiezienia nam tych wyliczeń ministerialnych. I pan mówi, i pan wie o tym, że my ich nie mamy. To jak mamy wchodzić w reformę, jak wy macie wiedzę, a my tej wiedzy nie mamy, bo nam nie przekazaliście. To dlatego mówimy, że nie było tych konsultacji. I panie kuratorze, pan powie otwarcie, że reforma oświaty w Polsce to jest realizacja obietnicy wyborczej partii politycznej Prawa i Sprawiedliwości. I od samego początku państwo robicie to. Pan kurator jest doświadczonym pewno pedagogiem, osobem, tak. pedagogiem. Pan kurator powie mi, w którym państwie w Europie lub na świecie w ciągu jednego roku robi się reformę. Pan mi powie, jak to można zrobić. Nawet nakłady dając 300% w ciągu roku nie ma przykładu takiego państwa, gdzie by zmieniło się system edukacyjny.
Faktem jest, że czas systemy. Nie jest państwa sprzymierzeńcem.
Reformowały się przez kilkanaście lat. Były zespoły. A pan kurator mi powie, kto jest twarzą reformy tej państwa zmiany prawa oświatowego. Pamiętam reformę 99 roku. Była to Irena Dzierżgowska, Andrzej Pery i wielu innych znakomitych profesorów, pedagogów. A my dzisiaj jako nauczyciele, którzy się kształcili na uczelniach z wieloma sławami pedagogicznymi, nie mamy jednej twarzy. Mamy panią Zalewską. Panią minister, która mówi, że jest najlepszym reformatorem i ona tą reformę przygotowała. No niestety, nie da się zyskać akceptacji i nie da nam się wmówić, że to jest dobra reforma.
Leszek Walczak, Solidarność.
Znaczy, ja tylko mogę odpowiedzieć jednej słuchaczce, która dzwoniła, że również trwają prace w tych zespołach i
będzie... W zespołach gdzie? Przy ministerstwie?
Ministerstwie, tak. To jest ten zespół, który właśnie ma przygotować wszelkie tak zwane działania wdrażające. Jest przygotowane uzgodnienia dotyczące przejrzystych zasad naliczenia środków finansowych na wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi w części oświatowej subwencji. Czyli będzie, można powiedzieć, trochę też nowości z tego, że tych środków będzie więcej. Również i określenie wysokości odpisu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, bo to jest też rzecz ważna, i również i finansów, które miały być przeznaczone na zarówno i wdrożenie, ale później realizację tej reformy. To, co mówił pan kurator, to prawdą jest, że te środki, akurat, które są przeznaczone w rezerwie budżetowej, one są rozłożone na dłuższy okres czasu. Ale chcę powiedzieć rzecz najważniejszą, bo dzisiaj wszyscy mówimy o tak zwanej strukturze 8, 4, 2 i tak dalej. Rzeczą najważniejszą jest podstawa programowa, to, co dziecko będzie wiedziało, jak wchodzi.
W wielu przypadkach.
Jak wchodzi i to, co ma zrobić na wyjściu. Czyli jakiego chcemy mieć ucznia na wyjściu. I to, co było do tej pory, to praktycznie uczyło tylko i wyłącznie rozwiązywania systemów testowych.
I czy mówiąc te słowa, nie martwi pana jednak brak czasu?
No, my żeśmy podnosili to wielokrotnie jako Solidarność, wnioskując również o przesunięcie tej reformy o rok. I to był nasz główny też postulat.
I mamy
wątpliwości, że ten okres wdrożenia jest jakimś zagrożeniem, natomiast cały czas pracujemy intensywnie w zespołach, które mają przygotować i zminimalizować, ja to powiem, takie skutki te negatywne.
Szkody.
No już w tej chwili nie ma mowy o tym, żeby
nie ma mowy,
przesunąć
proszę
rok.
Państwa, w tej chwili mamy już sytuację taką, że 26 stycznia prawo zacznie obowiązywać, bo jak wiemy, została już akty prawne zostały podpisane, zostały już opublikowane. Czekamy, żeby weszły w życie ten pierwszy dzień, który wejdzie w życie, to jest 26 stycznia i już teraz nie ma sensu tracić energii i
żeby
czasu,
pojawiły się pozostałe mówić, akty prawne,
one też się pojawią, one też się pojawią w czasie, który został podany przez ministerstwo. Proszę zauważyć, że do tej pory każdy jeden termin podany przez ministerstwo jest terminem dotrzymywanym. Każdy jeden termin. Ostatni termin, przypomnę, był taki, że wszyscy samorządowcy dowiedzą się, jak ma wyglądać modelowa uchwała dotycząca sieci. Do końca tygodnia ubiegłego, zgodnie z przyrzeczeniami, taka się pojawiła i w tej chwili samorządowcy mają ułatwione zadanie, bo wiedzą, mają tak zwanego gotowca dotyczącego uchwały w sprawie sieci, w sprawie dostosowań.
My nie potrzebujemy gotowca,
to jest właśnie samorządowcy bardzo potrzebują tego dokumentu i tylko samorządowcy, którzy wiedzą, na czym polega praca w samorządzie, potrafią docenić to, co ministerstwo przygotowało. To umożliwi pracę tym pracownikom, którzy będą przygotowywać te projekty uchwał, a potem państwo radni będziecie podejmować decyzje. Ale to też umożliwi pracę pracownikom kuratorium, które będą oceniać i też związkom zawodowym, chciałbym przypomnieć, które będą oceniać również tego typu projekty.
Czas nam się skończył.
Dobrze, ale pani redaktorko, muszę odpowiedzieć, bo jeżeli nawet mój kolega przewodniczący i jego tutaj we Wrocławku, pan przewodniczący Jaranowski, martwimy się o nauczycieli, co będzie właśnie ze zwolnieniami, bo kolega mówi, że to nieważne, jeżeli mój samorząd mówi 10 milionów, jeżeli Łódź mówi 80 milionów i będą zwolnienia.
A może nie będzie zwolnienia.
To jeżeli tak jest cudownie, jest nie. Jeżeli, no jak nie. No słuchaj, jeżeli mówimy, że mój kolego nie będzie zwolnienia, a my wiemy, nawet nie odpowie mi ile będzie, a skoro Łódź wie, że 1500 administracji obsługi i uważacie, że nie będzie zwolnień, zobaczymy. I była też mowa o podwyżce. Też walczymy dla administracji obsługi, nie tylko dla nauczycieli.
A pamiętajmy przede wszystkim o dzieciach.
Zobaczymy ile będzie, słuchaj, ile będzie zwolnień.
Uczyły się myślenia, a nie rozwiązywania tego.
Zobaczymy, ile będzie zwolnień.
Pani redaktor, bardzo bym prosił na antenie, spotkajmy się za 2 lata i zobaczymy, ile będzie zwolnień.
Ja myślę, że szybciej spotkamy.
Szybciej się spotkamy.
Dobrze, za 2 lata będzie skulacja. Zobaczymy, ile będzie zwolnień i wtedy bardzo bym prosił. Ja przeproszę moich kolegów, pana kuratora i mojego kolegę przewodniczącego, że nie było żadnych zwolnień.
Nie czuję urazy do pana.
To przyjmiesz zwolnień. Dobrze, dobra, trzymaj się.
Kurator Marek Gralik. Krzysztof Buszka ze Związek Nauczycielstwa Polskiego, Jarosław Chupało, wiceprzewodniczący Komisji Edukacji we Włocławku i Leszek Walczak, szef Bydgoskiej Solidarności. Bardzo panom dziękuję.
Dziękujemy i do widzenia.